z biznesu do słuchania.
Ministerialny projekt, o ile przeistoczy się w obowiązujące prawo, będzie oddziaływał nie tylko na nas, konsumentów. Jego efekty na własnej skórze poczują liczni producenci napojów, od międzynarodowych gigantów w rodzaju Coca-Coli i Pepsi, przez krajowych potentatów, takich jak Maspex, po średnie i małe firmy z branży. O ocenę projektu zapytałem więc Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności, która reprezentuje interesy potentatów spożywczych i napojowych.
Projekt pojawił się 20 grudnia w piątek na stronach ministerstwa. Dano nam praktycznie 21 dni na konsultacje. To wydaje się, że to jest dużo, aczkolwiek weźmy pod uwagę, że w tym czasie były święta, przerwa noworoczna i tak dalej, więc no, ministerstwo postanowiło chyba wziąć wszystkich zaskoczenia i chyba nie za bardzo liczyło na to, że ktoś złoży jakieś poprawki do projektu, a tych poprawek jest naprawdę bardzo dużo. Właśnie trudno mówić o poprawkach. Właściwie nasze stanowisko jako federacji zawiera w sobie 44 strony najróżniejszych uwag, począwszy od tego, że no niestety negujemy ten projekt pod kątem legislacyjnym, ponieważ naruszono wiele zasad, zarówno w trybie konsultacji, jak i w tym, że proponuje się vacatio legis, które będzie wynosiło prawdopodobnie miesiąc, jak i również w tym, że mówimy, że jest to podatek, tak jak wszyscy zresztą to odczuwają, natomiast ministerstwo nazywa to opłatą. Dlatego nazywa to opłatą, że jeśli to był podatek, to nie można go wprowadzać w ciągu roku. Jeżeli to jest podatek, to trzeba uzyskać notyfikację i wiele, wiele innych rzeczy trzeba zrobić. Również zastanawia nas fakt, że podatek, czyli ustawa o podatku, jest prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia, co jest niezgodne z rozdziałem kompetencji ministerstw, ponieważ to powinno prowadzić Ministerstwo Finansów. Również bardzo zastanawia nas fakt, że naruszona jest konstytucja dla biznesu, czyli relatywnie świeży dokument, który miał właśnie zapobiegać takim przypadkom, że przedsiębiorcy nagle ni stąd, ni zowąd dowiadują się, że całe ich budżety na przyszły rok, wszystkie plany inwestycyjne nie mają sensu na przykład, tak? Albo że są bardzo poważnie zagrożone, albo że bardzo duża część przedsiębiorstw może zbankrutować po prostu z powodu nowego podatku. Więc z jednej strony to jest ta część jakby legislacyjna, do której mamy bardzo wiele uwag i uważamy, że no tak złego prawa już dawno żeśmy nie widzieli i w tak zły sposób zaproponowanego. No i oczywiście część merytoryczna, czyli potem po co w ogóle to jest.
W uzasadnieniu, jak czytamy, no, cele są szczytne. Czytamy o tym, że dzieci i młodzież są otyli, że Polacy są otyli, że 1400 osób rocznie umiera z powodu nadmiernego spożycia cukru, że to spożycie bardzo wzrosło i to głównie właśnie przez napoje gazowane. I trzeba temu zapobiec. No i ministerstwo jakiś pomysł na zapobieżenie temu ma, czy ograniczenie tego spożycia cukru.
Czytaliśmy uzasadnienie do ustawy oraz ocenę skutków regulacji i powiem szczerze, naprawdę, żeby być w miarę delikatnym, to w wielu miejscach ministerstwo mija się niestety z prawdą i w wielu miejscach nie ma żadnych danych na te twierdzenia, które są tam zawarte. Naprawdę twierdzenie, że 1400 osób umiera z powodu picia napojów jest dosyć dziwne, bo jeżeli ktoś chciałby się w ten sposób licytować, to niedawno minister Kurtyka, minister klimatu, powiedział, że w Polsce umiera 46 tysięcy osób z powodu smogu. No więc się zastanawiam, dlaczego ministerstwo zajmuje się cukrem, a nie smogiem.
Może smogiem zajmą się w następnej kolejności, no ale nie bagatelizujmy też
46 tysięcy ludzi najwyraźniej nic nie znaczy, a może po prostu nie da się opodatkować węgla z Donbasu, więc no cóż, takie są być może jakieś priorytety, ale wracając do tej retoryki prozdrowotnej, my niestety nazywamy tą ustawę antyzdrowotną, ponieważ to, co jest w uzasadnieniu, to teoretycznie ta ustawa, ten podatek ma spowodować, że nastąpi zmiana jakościowa na rynku napojów, że będzie reformulacja, że napoje będą mniej energetyczne, że będzie mniej cukru w ogóle w produktach, a przez to dzięki temu Polacy będą zdrowsi. No i wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że zapisy tej ustawy przeczą kompletnie tym tezom.
A w jaki sposób?
A bardzo prosty, ponieważ ustawa jest tak skonstruowana, że jeżeli ona wejdzie w życie w tej postaci, to jedyne, co się będzie opłacało produkować, to napój, który będzie wodą, cukrem, sztucznym aromatem i barwnikiem, ponieważ wszystko inne będzie droższe. Każdy zreformułowany produkt, każdy produkt, który ma obniżoną kaloryczność, każdy produkt, który ma tak naprawdę właśnie na przykład zero cukru, będzie bardziej opodatkowany niż produkt z cukrem. Co więcej, dla tej ustawy nie ma żadnego znaczenia, czy ma pan w produkcie 5 gram cukru, czy kilogram cukru. To jest kompletnie bez znaczenia. Zapłaci pan dokładnie taki sam podatek. plus do tego oczywiście wiele kontrowersji pod tytułem, że zostaną również podatkiem objęte napoje roślinne, czyli bardzo innowacyjne napoje w tej chwili pojawiające się na rynku, napoje mleczne i bardzo wiele produktów, które są całkiem dobrą alternatywą dla tradycyjnych napojów.
Woda nie zostanie objęta i sok naturalny rozumiem.
Woda, tak. Woda i soki nie zostaną objęte jeszcze jakimś cudem podatkiem, ale proszę zauważyć, że woda w tym kraju jest opodatkowana 23% VAT. Czyli z każdej złotówki wydanej na wodę państwo zabiera 23 grosze. Notabene napoje również są tak opodatkowane, więc rodzi się pytanie, to na co idą te pieniądze? W takim układzie 23% podatku płaci każdy konsument, kupując dowolną butelkę napoju. Ale wracając do tej prozdrowotności. No więc jak można nazwać ustawę prozdrowotną, która właściwie w swojej konstrukcji będzie powodowało, że producenci, żeby nie płacić tak dużego podatku, właściwie zrezygnują z tych wszystkich zreformowanych produktów, z tego obniżania kaloryczności, bo po co? Zrezygnują z naturalnych dodatków, bo one są drogie. Będą walczyli o to, żeby wyprodukować jak najtańszy produkt. I to ma sens, dlatego że nasze badania z października pokazują, że w tych mniej zamożnych warstwach społeczeństwa, w momencie, kiedy rośnie cena, tak naprawdę te mniej zamożne warstwy w ogóle nie zmieniają swoich nawyków żywieniowych. One szukają tylko tańszych produktów, nawet jeżeli gorsze są jakościowo. I ministerstwo to doskonale wie. A dlaczego? Dlatego, że w swoim projekcie napisało, że przez najbliższe praktycznie 10 lat nie przewiduje, że spadną spływy z tego podatku. No to co to oznacza? To oznacza, że ktoś wprowadza ustawę i podatek, wiedząc od razu, że on nie zadziała. To oznacza wyłącznie, że chodzi o 2 miliardy złotych, które trzeba ściągnąć po prostu z polskich konsumentów i z polskich producentów. Więc trudno nazwać tą ustawę prozdrowotną, bo nie ma tam żadnych czynników, które by zachęcały producentów do chociażby właśnie obniżania ilości cukru, obniżania kaloryczności. Rząd Wielkiej Brytanii, wprowadzając ustawę podatku cukrowego, dał producentom 2 lata na dopasowanie się progi, czyli do 5 gram, od 5 gram do 8 gram i powyżej 8 gram. I to do 5 gram zero podatku, od 5 gram do 8 podatek i od 8 największy podatek. Co to spowodowało? Że tak naprawdę w ciągu tych 2 lat producenci faktycznie, ci, którzy mogli, czy którzy próbowali, dopasowali się częściowo, czyli obniżyli zawartość cukru w produktach. To jest efekt prozdrowotny, ale efekt finansowy dla budżetu Wielkiej Brytanii nie był zbyt zadowalający, bo planowane wpływy z tego podatku spadły o połowę. To teraz mamy odpowiedź, dlaczego w polskiej ustawie nie ma takiej gradacji i nie ma zachęcenia do reformulacji, bo nie chodzi o to, żeby ktoś coś zreformułował. Chodzi wyłącznie o pieniądze.
No dobrze, ale problem nadmiernego spożycia cukru jest problem zawartości cukru w napojach, czy nie wiem, syropu glukozowo-fruktozowego, który jest często mocno krytykowany jako niezdrowy, istnieje. No i ja mam taką analogię z rynku handlu detalicznego, że tam Solidarność przez lata postulowała, żeby coś zrobić z pracą w niedzielę. Właściciele sklepów generalnie nic nie robili, zmieniła się władza, zmieniono im przepisy, handlu w niedzielę nie ma, więc czy producenci żywności są w stanie coś zaproponować, jakąś alternatywę, żeby osiągnąć ten cel prozdrowotny? Czy wasze podejście jest na razie takie, że nie wprowadzajmy nowych przepisów, niech zostanie tak, jak było?
Nie, przede wszystkim uważamy, że powinno faktycznie stymulować się i konsumentów, i producentów do tego, żeby wprowadzać napoje o jak najniższej kaloryczności. Czyli wszelkie zapisy takich ustaw powinny dążyć do tego, że faktycznie producentom będzie się opłacało zmieniać receptury, wprowadzać produkty zero, wprowadzać produkty obniżonej kaloryczności, wprowadzać produkty jak największej zawartości naturalnych składników. To jest logiczny kierunek i to mogłoby być zbudowane na podstawie zachęt. Oczywiście jest też stanowisko WHO, które na przykład mówi, w odróżnieniu od tego, co cytuje ministerstwo, że akurat rozwiązania fiskalne nie ma żadnych dowodów, że one przynoszą korzyści. I kilka krajów się już wycofało z tych rozwiązań, bo doszły do wniosku, że to więcej szkody przynosi niż korzyści, bo faktycznie te biedniejsze warstwy społeczeństwa przerzucają się na dużo gorsze produkty, plus oczywiście co następuje, sprowadzanie produktów w handlu przygranicznym, co nam grozi, notabene, bo Niemcy, Czechy i Słowacja nie mają podatku. To już tamci producenci się bardzo cieszą z tej naszej ustawy. I będziemy mieli mrówki, które teraz będą przenosiły.
Dobrze, no, ale w skali całego kraju to nie będzie problem.
A to tak niekoniecznie akurat. I to może bardzo mieć duże znaczenie. Natomiast te rozwiązania. Więc gdyby ministerstwo naprawdę chciało porozmawiać z przemysłem, co możemy wspólnie zrobić, to przede wszystkim właśnie, jak wyznaczyć progi, jakie zachęty spowodować, jakie cele sobie wyznaczyć, ale nie na miesiąc, bo to podejście, że w miesiąc cokolwiek się zmieni, szczególnie jeżeli tak przy tej ustawie nic się zmienić nie może, no jest kompletnie absurdalne. Następna rzecz. Wszyscy doskonale wiedzą i wszyscy to podkreślają, że żeby zmienić czyjeś nawyki, to trzeba go wyedukować. to konsument musi wiedzieć tak naprawdę, jak używać produktu żywnościowego, bo idąc tym tropem, który idzie ministerstwo, to właściwie wszystko jest szkodliwe. Równie dobrze moglibyśmy opodatkować telefony komórkowe, samochody, 5 tysięcy ludzi ginie rocznie w Polsce i właściwie każdą rzecz, jaką używamy.
Alkohol, papierosy, cała reszta jest opodatkowana i cukier, sól też pewnie powinny być.
No oczywiście, cukier, sól, tłuszcz, no właściwie wszystko możemy opodatkować.
W różnych krajach są opodatkowane, w Danii jest tłuszcz na przykład opodatkowany.
Ale cukier już nie, co ciekawe. Ale z tłuszczu też Dania się wycofuje. Więc w ten sposób myśląc, właściwie można by wszystko opodatkować, co sprowadza się do prostego stwierdzenia. Nie chodzi wcale o to, żeby ktoś coś zmienił i ktoś zaczął mniej jeść, tylko chodzi o to, żeby ściągnąć pieniądze do budżetu. W Belgii, gdzie też wprowadzono taki podatek podobny, rząd w którymś momencie w ogóle przestał mówić o prozdrowotności. Powiedział wprost, to są pieniądze, które są nam potrzebne, bo mamy dziurę budżetową. Koniec, kropka. I ja myślę, że trzeba uczciwie Polakom powiedzieć. To są pieniądze, które potrzebujemy, żeby wesprzeć Narodowy Fundusz Zdrowia, bo po prostu nie mamy pieniędzy, bo źle nim zarządzamy, bo wydajemy mnóstwo pieniędzy na nic i po prostu potrzebujemy kolejnych 2 miliardów z was, konsumentów.
No dobrze, podatek, ustawa ma wejść w życie w kwietniu, przynajmniej tak jest zapisane w projekcie. Konsultacje toczyły się w minionym tygodniu. Jak te konsultacje przebiegały? Mówi pan, że zgłosiliście 44 strony uwag. Czy liczy pan, że te uwagi zostaną rozpatrzone?
To znaczy, szczerze mówiąc, patrząc jak przebiegały konsultacje, no to mamy tak średnią, małą nadzieję zasadniczo, ponieważ po pierwsze spotkanie konsultacyjne zostało zwołane przed zakończeniem jeszcze terminu składania uwag na piśmie, no to to już pokazuje, że to jest tak trochę bez sensu, bo powinny być najpierw zebrane uwagi, potem takie spotkanie to jest, że tak powiem, sporządzenie rozbieżności, czy przedyskutowanie tych rozbieżności, które są. Tego nie zrobiono. Na spotkaniu nie było pana ministra Cieszyńskiego, po prostu go nie było, więc był z nami pan dyrektor, który wysłuchał wszystkich naszych uwag. Szczerze mówiąc, nie miał zbyt dużo do powiedzenia, nie miał też argumentów na nasze argumenty, więc mam wrażenie, że ta dyskusja jest mocno ograniczona i chyba nie chodzi za bardzo o dyskusję. Być może rząd, może pan minister Cieszyński albo ktokolwiek inny uzna kilka argumentów, chociażby takich, że ten podatek w takiej wysokości i tak nałożony, bo to jest podatek nałożony wprost na producenta, to jest czysta strata. Tego nie można wrzucić w koszty, to nie jest akcyza na przykład, która tak naprawdę jest odprowadzana.
Tak, można to tylko na klienta przerzucić.
Nawet nie za bardzo tak naprawdę, bo na klienta, żeby przerzucić, to trzeba praktycznie zwielokrotnić tą kwotę. A dlaczego? Bo tak naprawdę producent zapłaci ten podatek nie w momencie, kiedy ktoś sprzeda ten produkt, tylko w momencie, kiedy produkt z linii wejdzie na magazyn. Czyli czy sprzeda produkt, czy nie sprzeda produktu, będzie musiał zapłacić ten podatek. Dla 70% przedsiębiorców, bo to są polscy mali i średni przedsiębiorcy, którzy tworzą rynek napojowy, to jest wyrok śmierci praktycznie, bo oni ani nie mają takich pieniędzy, żeby to zrobić, ani nie mają takich możliwości. Co więcej, na spotkaniu konsultacyjnym jeden z bardzo dużych polskich producentów z kolei napojów powiedział tak, on sobie wyliczył, ile zapłaci i wyszło mu, że będzie to 80 milionów złotych. To jest 2 razy więcej niż jego roczny zysk. 2 razy więcej. Co oznacza, że jeżeli on będzie musiał to zapłacić, to z firmy, która dobrze prosperuje, płaci podatki do Skarbu Państwa, tak naprawdę za rok czy dwa będzie to po prostu bankrut. Więc również na to zwracamy uwagę, że tak nie powinno absolutnie być. I jeszcze jedna rzecz, wysokość tego podatku. Myśmy zrobili sobie takie wyliczenie. Podatek we Francji, podatek w Polsce. Liczony siłą nabywczą konsumentów. Bo jak wiemy, niestety nasza siła nabywcza w Polsce znacząco różni się od chociażby konsumentów francuskich. Przeliczyliśmy to na złotówki i wyszło nam tak, że we Francji konsument zapłaci 19 groszy, w Polsce minimum 70 groszy, czyli 3 razy więcej. Więc rodzi się pytanie, tak naprawdę o co chodzi ministerstwu? Czy w ogóle uwzględniło to, że tak naprawdę polscy konsumenci i tak już obciążeni bardzo silnym wzrostem cen żywności właściwie dostaną kolejny potężny podatek? W przełożeniu na półkę tak naprawdę mówimy, niektórzy producenci mówią 30-40% wzrosną ceny wszystkich napojów, żebyśmy mieli jasność, tak? Wszystkich napojów.
No to może właśnie ten wzrost cen zmieni te zwyczaje żywieniowe.
Nie zmieni specjalnie zwyczajów żywieniowych, ponieważ oczywiście najbardziej wzrosną te najtańsze produkty, najbardziej wzrosną, co ciekawe, te droższe trochę mniej. Ale tak naprawdę, czy podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy zmniejszyło popyt? Nie i nie zmniejszy. I tak samo tutaj nie zmniejszy. Tak naprawdę wyłącznie trzeba będzie po prostu więcej płacić za te produkty. I jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jak ich używać, jeżeli ktoś nie będzie wyedukowanym konsumentem, jeżeli ktoś nie będzie wiedział, że co prawda jak wypijemy jeden czy dwa napoje na jakiś czas, to nic nam się absolutnie nie stanie, bo to nie są produkty trujące, ale jeśli one będą stanowić główną podstawę naszej diety, to może nie będzie zbyt dobrze. Albo że jeżeli nie będzie wiedział, że należy szukać produktów chociażby obniżonej kaloryczności, obniżonej zawartości cukru, to tak naprawdę ta ustawa nic w tym sensie nie zmieni. Co więcej, wszyscy wskazują jedno. Te 2 miliardy złotych nie są przeznaczone na jakąś edukację konsumentów, na cokolwiek.
Są na NFZ, na leczenie.
Te 2 miliardy złotych są na to, po to, żeby wypełnić dziurę w NFZ-cie i po to, żeby nasz rząd mógł się pochwalić, że ma zrównoważony budżet. Więc trzeba mówić uczciwie i trzeba mówić prosto. To nie jest prozdrowotna ustawa, w swojej konstrukcji jest antyzdrowotna i tak naprawdę jest antygospodarcza również, bo naprawdę uderzy bardzo silnie w sektor polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Duzi sobie prawdopodobnie z tym poradzą. No i oczywiście to, że Czesi, Niemcy i Słowacy już się cieszą.
To był Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję bardzo.